Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Papież poparł postulat Forum Stowarzyszeń Rodzinnych dotyczący prorodzinnej polityki podatkowej. Tajlandzkich biskupów zachęcił do współpracy z buddystami w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom globalizacji. Magazyn rozpoczniemy od papieskich audiencji. Życie i postać ojca Mieczysława Alberta Krąpca, którego pogrzeb odbył się dziś w Lublinie, przypomną jego najbliżsi współpracownicy. Na zakończenie zaprezentujemy Abba Besariona, mnicha, który miał poczucie humoru. 16 maja wita Państwa Beata Zajączkowska.
Dalekowzroczna polityka musi stawiać w centrum dobro rodziny, przypomniał o tym papież, spotykając się z uczestnikami kongresu Przymierza na rzecz rodziny w Europie. Został on zorganizowany w Rzymie przez Forum Stowarzyszeń Rodzinnych i Europejską Federację Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych. Jego okazją był przypadający wczoraj Międzynarodowy Dzień Rodzin, ustanowiony przez ONZ. Ojciec Święty nawiązał do dwóch tegorocznych rocznic. Jedną z nich jest 40-lecie encykliki Pawła VI Humanae Vitae, kładącej nacisk na miłość małżonków wolną od egoizmu i otwartą na życie. Druga to 25-lecie zaprezentowanej przez Stolicę Apostolską Karty Praw Rodziny. Benedykt XVI przypomniał też stwierdzenie Jana Pawła II: przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę.
Jesteśmy świadomi licznych wyzwań stojących dziś przed rodzinami. Wzrasta niestety liczba małżeństw i rodzin w kryzysie. Od tak wielu rodzin w niepokojąco niepewnej sytuacji słyszymy nieraz nieświadome wołanie o pomoc. Wymaga ono odpowiedzi władz cywilnych, wspólnot kościelnych i różnych instytucji edukacyjnych. Dlatego wzrasta pilna potrzeba wspólnego zaangażowania, by wszelkimi dostępnymi środkami wesprzeć rodziny z socjalnego i ekonomicznego punktu widzenia. W tym kontekście chętnie zalecam i popieram pewne inicjatywy i propozycje, jakie wyłoniły się podczas waszego kongresu. Mam na myśli na przykład godną pochwały inicjatywę mobilizacji obywateli na rzecz petycji w sprawie prorodzinnej polityki podatkowej. Jest ona skierowana do rządów, by rozwijały politykę rodzinną dającą rodzicom realną możliwość posiadania dzieci i wychowywania ich w rodzinie.
Papież zachęcił, by pomagać rodzinom w obronie wartości wpisanych w samą naturę człowieka, a zatem wspólnych całej ludzkości. Są to życie, rodzina i wychowanie. Nie wynikają one z wyznawanej wiary, ale ze sprawiedliwości respektującej prawa każdego człowieka. Benedykt XVI podkreślił, że taka jest misja rodzin chrześcijańskich.
Spotykając się z biskupami Tajlandii przybyłymi z wizytą ad limina, Benedykt XVI wyraził uznanie dla postawy szacunku okazywanej przez nich stanowiącym większość mieszkańców tego kraju buddystom. Dotyczy to szczególnie buddyjskich klasztorów i wkładu w życie tajskiego społeczeństwa. Ulega ono jednak wpływom globalizacji. Mimo aspektów pozytywnych, umacniających więzi międzyludzkie, niesie też ona wspólnotom różnych religii wiele zagrożeń. Wiąże się to między innymi ze spychaniem na margines poczucia sakrum i transcendencji.
Negatywne aspekty tego zjawiska kulturowego, budzące konsternację u was i u innych zwierzchników religijnych waszego kraju, faktycznie wskazują na znaczenie współpracy międzyreligijnej. Wymagają one wspólnego wysiłku, by podtrzymywać moralne i duchowe jestestwo waszego narodu. Razem z buddystami możecie promować wzajemne zrozumienie w tym, co dotyczy tradycji przekazywanych następnym pokoleniom, wartości etycznych poznawalnych rozumowo, czci okazywanej transcendencji, modlitwie i kontemplacji. Te praktyki i dyspozycja służą wspólnemu dobru społeczeństwa i kształtowaniu istoty każdego człowieka.
Papież przypomniał, że chrześcijanie, także w kraju, gdzie są niewielką mniejszością, mają ukazywać światu Chrystusa i Jego miłość. Kościół w Tajlandii czyni to przez służbę zdrowia, dzieła pomocy społecznej i oświatę. Ojciec Święty podkreślił, że zadaniem szkół katolickich, do których uczęszczają tam też liczni buddyści, jest dawanie młodym edukacji nie tylko intelektualnej, ale także duchowej i moralnej. Ponadto wyraził uznanie tajlandzkiej wspólnocie katolickiej za jej wysiłki w obronie ludzkiej godności, zwłaszcza wobec takich plag jak handel kobietami i dziećmi oraz prostytucja.
W Lublinie odbyły się uroczystości pogrzebowe ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca. Był rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wybitny filozof, zmarł 8 maja. Mszy przewodniczył arcybiskup Józef Życiński, a homilię wygłosił dominikanin ojciec Jan Góra.
To dzięki prawdzie, której służyłeś. Miałeś też dystans do wielu zawirowań, mód i trendów. Wolny byłeś od wielu zależności czy zobowiązań. Przestając z tobą, zawsze doświadczałem, że jesteś wielkie panisko. Arystokrata duchowy, żyjący swoim własnym życiem, nie życiem cudzym czy życiem z odbicia. W sytuacji niesprzyjającej, bo w oparach ideologii komunistycznej stworzyłeś szkołę niezależnego, pełnego realizmu myślenia, dającą tobie samemu i współpracownikom przestrzeń niezależności i wolności oraz swoistego nieskrępowania. Ta twoja wolność szokowała, żenowała osoby pospinane niewolą systemu czy niesamodzielnością myśli własnej.
Po uroczystościach pogrzebowych kondukt przeszedł w procesji do kościoła akademickiego Kulu, gdzie zostało odprawione nabożeństwo pożegnalne. Uczestniczyło w nim środowisko akademickie lubelskiej uczelni oraz przyjaciele ojca Krąpca z całego świata.
Całe życie poświęcał prawdzie, filozofii, teologii.
Siostra profesor Zofia Zdybicka.
Żył tym, pracował. Pokazywał tą prawdę o całej rzeczywistości swoimi wykładami, swoimi pismami, swoją osobowością bogatą. Ojciec był człowiekiem szczególnym. Łączył w sobie wielki rozum i równocześnie otwartość na innych, na świat. On nie był tylko profesorem filozofii. On był prawdziwym filozofem, myślicielem. On filozofią żył. Ogromnie, ogromnie cenił właśnie prawdę o rzeczywistości. On był jednym z głównych twórców tego środowiska filozofii, które już w latach 50. rozpoczęło współpracę, co stało się zaczątkiem filozoficznej szkoły lubelskiej, której on był głównym inicjatorem i głównym kontynuatorem. Taką inicjatywą, żartowaliśmy, emerytalną, było wydanie pierwszej w Polsce powszechnej encyklopedii filozoficznej. To jest jakby takie dzieło spinające jego życie, jego działalność jako filozofa, jako, był również teologiem, był doktorem teologii i doskonale znał się na teologii. I przez ostatnie lata to były wypełnione tą troską o encyklopedię, która powstawała w nadzwyczajnie szybkim tempie. Umarł w warunkach, które były jakby dokończeniem działalności, która trwała do ostatniej chwili życia. Umarł poprawiając ostatnie swoje hasło na temat chrześcijaństwa.
Odchodzą pewne filary, na których budowany był gmach filozofii tutaj, ale nie tylko filozofii, ale też pewnego oblicza uniwersytetu.
Profesor Andrzej Marniarczyk.
Myślę, że dzisiaj powinniśmy uświadomić sobie, że przyszło nam życie obok kogoś, kto drugiego człowieka również buduje, w jakiś sposób rozwija i za to powinniśmy jakoś Bogu dziękować. No, był to wielki przede wszystkim obrońca i filozofii realistycznej, a więc myślenia ludzkiego, poznania ludzkiego, ale i z drugiej strony właśnie kultury chrześcijańskiej i wielkości uniwersytetu. To dziedzictwo starał się przekazywać tym, z którymi się spotykał, studentom, pracownikom, współpracownikom. Tworzona z jego inicjatywy właśnie encyklopedia jest pewnym testamentem dla polskiej kultury, dla polskiej filozofii, by w tym dzisiejszym zamieszaniu, aby nie zgubić tego punktu odniesienia, punktu widzenia, gdzie właśnie rozum powinien być kierowany prawdą rzeczy, gdzie wola ludzka powinna być kierowana dobrem rzeczy I to chyba jest jakby takim największym też wkładem jego życia, jego pracy właśnie w polską kulturę. Nieprzypadkowo ta encyklopedia była właśnie ofiarowana narodowi polskiemu na ręce Jana Pawła II.
Ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec został pochowany na lubelskim cmentarzu przy ulicy Lipowej.
Światłość ze wschodu.
Ex oriente lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Abba Besarion, czyli o mnichu, który miał poczucie humoru. Czy ojcowie pustyni mieli poczucie humoru? Tacy ascetyczni i poważnie umartwieni, więc można by sądzić, że byli notorycznymi ponurakami. Otóż niekoniecznie. Na szczęście, podobno poczucie humoru jest jedną z tych cech, które odróżniają nas od świata istot bezrozumnych. A skoro Chrystus jest Bożą mądrością, to i Jego uczniowie nie mogą się od niej separować. Z tego jasno wynika, że chrześcijanin nie może być pozbawiony bodaj odrobiny zdrowego humoru, zaś ponurakom i malkontentom trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Dlatego zapewniam wszystkich sceptycznie nastawionych. Starożytnym ojcom na pustyni też nie brakowało uśmiechu, czego dowodem jest życie świętego Besariona, o którym dzisiaj właśnie opowiemy. Według synaksariów aleksandryjskich, a więc księgi przekazującej żywoty świętych kościoła koptyjskiego, Besarion był najpierw uczniem świętego Antoniego. Potem zaś przez wiele lat słuchać miał nie mniej błogosławionego Makarego, o którym zresztą mówiliśmy ostatnio. Informacje te pozwalają nam wnioskować, że żył w drugiej połowie IV wieku, ale innych szczegółów dotyczących jego pochodzenia nie znamy. Po śmierci Makarego miał opuścić mniejszy ośrodek w Sketis, by rozpocząć żywot pielgrzyma. W starożytnym Egipcie istniała i taka forma życia ascetycznego, choć nie popierana przez wielu ojców, głównie ze względu na liczne pokusy tego świata, którym, zdaje się, pielgrzymujący mnisi poddawali się nazbyt często. Chyba jednak nie dotyczyło to Besariona, skoro do dziś Koptowie czczą go jako wzór cnót wszelakich. Albowiem oprócz dobrego humoru, nasz bohater odznaczał się też niezwykłą pokorą, wytrwałością i ubóstwem. Według jednego z jego uczniów, niejakiego Dulasa, był też cudotwórcą, co również nie dziwi. Słuchacze naszych audycji wiedzą już przecież, że cudotwórstwo było wówczas rzeczą nader pospolitą. Besarion podobno uzdrowił kiedyś paralityka, potem opętanego uwolnił od złego ducha, kiedy indziej chodził po wodzie, a wreszcie miał nawet zatrzymać bieg słońca i słoną wodę zamienić w słodką. Księga Historii dla Lausiosa, w której Palladiusz opisuje życie wielu bożych atletów na pustyni egipskiej, podkreśla szczególne ubóstwo Besariona. Ponoć kiedyś pozbył się płaszcza, żeby pochować w nim umarłego, a potem jeszcze tuniki, by nią przyodziać jakiegoś biedaka. Wreszcie miał sprzedać księgę Ewangelii, którą zawsze nosił ze sobą, jedyną cenną rzecz, jaką posiadał, bo zapragnął dosłownie wziąć słowa Chrystusa i rozdać wszystko ubogim. Kult, jakim otoczono Abba Besariona zaraz po jego śmierci, nie ograniczył się do kościoła koptyjskiego, bowiem jego wspomnienie najpierw wpisano do kalendarza bizantyńskiego, a potem także do rzymskiego martyrologium, choć prawdę powiedziawszy, u nas pozostaje prawie nieznany. No dobrze, a co z tym dobrym humorem naszego świętego? Opowiadano o Abba Besarionie,
że przez całe swoje życie prowadził walkę duchową. A i tak diabeł ciągle robił mu jakieś psikusy. Kiedyś więc święty Besarion wybierał się w drogę, wracał bowiem z Aleksandrii do swojego klasztoru na pustyni. Przy bramie miejskiej spotkał grupę rozwydrzonych młodzieniaszków, którzy, zobaczywszy obdartego mnicha, naśmiewali się z niego i szydzili, wołając: Besarionie, Besarionie, zostań z nami, bo twój diabeł dawno już umarł. Na co Besarion miał odpowiedzieć z iście ułańską fantazją: skoro diabeł umarł, to wy, biedne sierotki, przyjmijcie wyrazy współczucia. Czy wolno kpić sobie z poczynań nieprzyjaciela? Oczywiście, pod warunkiem, że się samemu nie popełnia jego błędów. Znalazłem i taką opowiastkę o naszym starym mnichu, który znany był z filozoficznego podejścia do życia, że szedł kiedyś przez pustynię. A ponieważ był bardzo świątobliwy, to po drodze modlił się i rozmyślał nad sprawami bożymi. A że był w dodatku filozofem, to w ogóle nie zauważył, jak w pewnym momencie wpadł do głębokiego jaru. Kiedy bracia z jego klasztoru wyruszyli na poszukiwanie starca i kiedy znaleźli go leżącego w rowie, uznali, że jest martwy, a więc zanieśli ciało do klasztoru. Jakież było ich zdziwienie, kiedy starzec nagle otworzył oczy. Abba, już myśleliśmy, że umarłeś, wołali uradowani bracia. Ba, ale ja wiedziałem, że nie umarłem, odpowiedział starzec. A skąd niby mogłeś to wiedzieć? Tym bardziej dziwili się współbracia. Ano stąd, że byłem głodny i było mi zimno w nogi, tajemniczo odpowiada starzec. A zatem myślałem sobie, jeśli umarłem, to jestem albo w raju, albo w piekle. Jeśli jestem w raju, to nie mogę być głodny. Jeżeli natomiast jestem w piekle, to nie może być mi zimno w nogi. No cóż, żelazna logika już niejednego uratowała przed popadnięciem w poważne tarapaty. Pewien młody mniszek długo mozolił się przy rąbaniu drewna. Obok właśnie przechodził stary Abba Besarion. Przystanął na chwilę, przygląda się, a potem mówi: bracie, twoja siekiera przypomina mi piorun. Zapewne z powodu szybkości, z jaką pracuje, prawda, ojcze? Pyta tamten. Oj nie, raczej dlatego, że nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce. Co warte jest życie bez uśmiechu? Zdaje się, że i najbardziej ułożeni duchowo nie będą narzekać na odrobinę humoru, tym bardziej jeśli wszystko, co się o nich opowiada, to czysta prawda jeszcze z głębokiej starożytności. Dlatego lubię jedno z powiedzeń świątobliwego starca, który prosił: nigdy nie opowiadajcie mi o mnichach, którzy nie mają poczucia humoru i wcale się nie uśmiechają. To przecież niepoważne.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Na spotkanie z kolejnym z Ojców Pustyni zapraszam Państwa już za tydzień. A w piątkowym magazynie to już wszystko. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.